Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. W poniedziałkowy wieczór w studio Rozmów Niedokończonych wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy wita ojciec Wacław Zyskowski. Różne oblicza miłości. To jest temat, który podejmować będziemy dzisiaj w naszym programie. A naszym przewodnikiem po tej tematyce będzie pan profesor Janusz Sytnik Czetwertyński, filozof, etyk. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się państwu, kłaniam się ojcu prowadzącemu.
Miłość, słowo, które jest odmieniane przez wszystkie przypadki, chyba jedno z najczęściej używanych słów w ogóle przez człowieka w perspektywie, czy to literatury, czy to muzyki, czy nawet w takim normalnym funkcjonowaniu. Tylko tak naprawdę chyba trzeba by sobie zadać pytanie, czy my w ogóle znamy pojęcie miłości, czy my tylko i wyłącznie w jakiś sposób czujemy, co to jest.
Bez wątpienia miłość jest takim pojęciem, które jest dla nas niezwykle istotne i bardzo wiele dzieł, bardzo wiele różnych pomysłów, idei zawsze gdzieś skłania się ku temu pojęciu, ku miłości. To jest taki, wydawałoby się, wdzięczny, a z drugiej strony niezwykle trudny temat. Jeśli już nawet, to bardzo trudno jest oddać miłość. Jak to rozumieć? Czym się tutaj posługiwać? Jakim sposobem rozumowania? Jakimi sformułowaniami? Zauważmy rzecz następującą, że jest bardzo wiele, właśnie jeśli mówimy o obliczach miłości, jest bardzo wiele sposobów rozumowania o miłości. Jedni uważają, że miłość to jest jakaś afirmacja. To znaczy, że my w jakiś sposób chcemy do świata się odnosić, być może go nawet zmieniać na lepsze, z miłością. Drudzy powiedzą, to jest miłość do, a druga opcja, czy to jest miłość od, na przykład jako ucieczka od samotności. Tak twierdził Freud, Fromm, tak po części twierdził Jung, a więc ci klasycy, od których zaczęła się cała psychofilozofia, później już psychologia jako wyemancypowana wiedza. Czy to jest do, czy to jest od? Intuicyjnie powiemy, na pewno chcielibyśmy, żeby to było do, ale jedna i druga strona ma bardzo dużo, bardzo ciekawych argumentów.
No właśnie, to jest ciekawa ścieżka, bo żyjemy w świecie mediów. Żyjemy w świecie, kiedy człowiek jest bardzo mocno bodźcowany przez różnego rodzaju zewnętrzne środki, chociażby popatrzmy perspektywę młodego pokolenia, internet, telewizor, radio, jakakolwiek prasa. Temat miłości jest tematem przewodnim, chociażby w muzyce. W teledyskach, w czasie, od momentu, kiedy muzyka klasyczna odeszła od tematyki religijnej, skupiła się na tematyce miłosnej. Na tematyce miłosnej dobrej, w sensie pozytywnej, złej, w sensie takiej negatywnego przeżywania miłości, rozstania, rozpaczy i tak dalej. Dziś, kiedy włączymy program poświęcony muzyce, no to śmiem twierdzić, że 90% utworów muzycznych lepszej lub gorszej jakości, jakkolwiek byśmy na to nie popatrzyli, jednak tematyce miłości jest poświęconej. Tej tematyce miłości wyższej, niższej, ale jednak gdzieś to wszystko kręci się wokół tego tematu. Filmy, komedie romantyczne, etc., etc.
No niestety bardzo często przyjmujemy to jako pewne gotowe recepty, jak należy o tej miłości myśleć. Niestety również bardzo często przyjmujemy i przeżywamy to jako pewnego rodzaju erzac miłości. Zamiast szukać miłości własnej, zamiast szukać tego w świecie, angażować się, lepiej oglądnąć sobie serial, telewizję i przeżywać cudze rozterki, cudzą miłość, zwłaszcza, że ta miłość, która jest nam pokazywana w telewizji, to bardzo często jest zupełnie wyidealizowana. Koniecznie pocałunek musi być na tle zachodzącego słońca. W życiu to tak niekoniecznie jest, a myślę nawet, że jeżeli już ktoś się całuje, to niekoniecznie na ten zachód słońca wtedy tak bardzo zważa. Ale jest to pokazane w jakiś taki osobliwy, piękny sposób, i chcielibyśmy, aby ta nasza miłość też taka była. a to jest tylko blichtr, to jest tylko pewna idea, to jest tylko pokazanie pewnej fantazji artystycznej. Niekoniecznie musi w rzeczywistości to tak wyglądać. Nie, w miłości nie jest istotne to, aby każdy gest, każdy akt był najpiękniejszy, tak jak właśnie w scenariuszu filmowym. Istotne jest to, żeby służył czemuś, bo miłość jednak zawsze gdzieś czemuś musi bądź komuś służyć. My o tym zupełnie zapominamy.
Zwraca pan uwagę na ten aspekt służebny miłości. Natomiast tak. Ja bym chciał wrócić jeszcze do tej perspektywy filmów, komedii romantycznych i tym podobne. Czy to jest budowanie w nas albo wzbudzanie w nas takiego pragnienia i potrzeby takich uczuć wyższych, przeżyć piękniejszych i wznioślejszych? Czy to jest wręcz działanie odwrotne, jak pan to odczytuje? Czy to jest wręcz doprowadzanie do frustracji telewidza, czy do frustracji tego, który słucha piosenki, pokazując, czy ogląda teledysk, pokazując, że no jednak w tym moim życiu to wygląda zupełnie inaczej, to znaczy, że coś robię źle, to znaczy, że nie wyszło mi to spotkanie, nie wiem, z tym jedynym ukochanym albo z tą jedyną ukochaną, która sprawi, że właśnie na tle tego zachodu słońca będę mógł ten pocałunek, ten wyraz miłości gdzieś złożyć.
Bardzo trudno jest powiedzieć, jak każdy z nas odbiera, bo jesteśmy różni. Bez wątpienia spłaszcza telewizja, spłaszcza każde dzieło, miłość tą, którą moglibyśmy przeżyć prawdziwie. To jest tylko zawsze coś, jakieś zastępstwo. Nie możemy próbować żyć taką miłością, bo ona nas do niczego nie doprowadzi. Serial się skończy, film się skończy, a my żyjemy dalej. W związku z tym to jest tylko pewien taki sposób jednostkowy widzenia, taki punktowy, bardzo precyzyjny. Miłość jest procesem dłuższym. To nie jest coś, co trwa półtorej godziny jak film. Film ma poza tym przemyślany początek i ma przemyślany koniec. Natomiast w naszym przypadku, no chcielibyśmy, abyśmy ten koniec mogli znać, bo trudno mi sobie wyobrazić, jak ktoś się zakochuje po to w kimś, żeby przeżyć szczęśliwą miłość. To raczej jest mało prawdopodobne. A tego końca nie znamy. Dlatego też przeżywanie filmu jest tylko i wyłącznie tu i teraz taką błahostką. Coś może zostać, coś możemy zapamiętać, ale trudno w tym szukać recepty, zwłaszcza na coś takiego jak miłość, coś, co jest niezwykle takie pochłaniające nas, wrażliwe. To nie jest coś takiego samego, jak po prostu zrobić jakąś czynność i zakończyć. To zupełnie inaczej, na czym innym polega.
To zostańmy jeszcze przy tych filmowych wersjach miłości i przy tych filmowych pokazaniach, przedstawieniach, ukazaniach miłości. Pan twierdzi, że miłość jest rzeczywistością, która może przeminąć, która może się skończyć. Czy miłość to jest jednak to, co trwa, co jest raz na zawsze?
Raz na zawsze to chcielibyśmy, żeby tak było. My bardzo często mylimy uczucie miłości z uczuciem takiego powierzchownego zakochania się. Bo pamiętajmy, że jak spotykamy drugiego człowieka, to w tym drugim człowieku, jeśli mamy do niego dobre intencje, to szukamy tego, co wspólne. Z obcym, z kimś, kogo nie lubimy, szukamy tego, co nas różni. Jeżeli szukamy tego, co wspólne, to zaczynamy odczuwać pewną wzniosłość, radość. No, nie jestem sam w tym swoim myśleniu. Ktoś, kogo nie znałem, nie spodziewałem się, podziela moje opinie, mój pogląd na świat, mój sposób widzenia w ogóle świata, tego, co mnie otacza, tej rzeczywistości. Budzi to radość. Ale to nie jest w nieskończoność. Jeżeli za tym nie pójdzie prawdziwa miłość, to takie uczucie, to pierwsze, będzie trwało tylko do tego momentu, dopóki będziemy siebie poznawać. Dopóki będziemy wzajemnie tajemnicą. Gdy przestaniemy być tą tajemnicą, to ta druga osoba się znudzi. Powie, ja już to wiem, ja to już przeżyłem, ja chcę czegoś nowego. Poznać coś, czego nie znałem. A z tobą wiem już wszystko. Dlatego to mylenie uczucia zakochania się, które potrafi być rzeczywiście krótkie, z czymś, co jest trwalsze, z prawdziwą miłością, jest dziś nader częste i potrafi być przyczyną bardzo przykrych sytuacji.
Podczas w jednym z opracowań, kiedy przygotowałem się do programu, to pojawiło się takie pojęcie jak ideologia romantyczna. To znaczy właśnie odpowiedź, która się kształtuje gdzieś w człowieku na tą całą, na ten cały romantyzm, którym jesteśmy gdzieś karmieni właśnie za pośrednictwem filmów, za pośrednictwem teledysków, kompletnie oderwane od rzeczywistości, ale jednak wzbudzające niesamowite pragnienia, bo miłość jest tą rzeczywistością, której my chyba wewnętrznie gdzieś pragniemy. My wewnętrznie jej pożądamy tak czysto filozoficznie, czy gdzieś tam wewnętrznie. No i kiedy gdzieś nie znajdujemy odpowiedzi, no to pojawia się rozgoryczenie, pojawia się frustracja. Niestety odpowiedzi chyba szukamy nie tam, gdzie powinniśmy szukać.
Właśnie to jest, zapytał mnie ojciec przed programem, czy miłość musi być romantyczna. To jest nasze wyobrażenie. My dopisujemy wielu różnym uczuciom, sytuacjom pewne z góry już przewidywane przymiotniki i uważamy, że one się muszą tam znaleźć, żebyśmy przeżyli to, co naprawdę chcemy. Czy musi być romantyczna, to wiemy dopiero wtedy, gdy ona już trwa. Gdy potrafimy troszeczkę cofnąć się w naszym rozumowaniu, czy to, co przeżywaliśmy wcześniej, było romantyczne, bo często jest tak, że w momencie, w którym to przeżywamy, nie myślimy o tym. Po prostu coś jest, idziemy na całość, kochamy kogoś, chcemy z nim być. Czy zastanawiamy się, czy w danym momencie dana sytuacja mogłaby być jeszcze bardziej podkręcona, bardziej romantyczna? Nie myślimy o tym. Myślę, że gdybyśmy tak myśleli, to by właśnie tą miłość to wszystko zabiło. To ma służyć temu, żeby kochać drugiego człowieka, a nie służyć temu, że musi być piękne, romantyczne i wspaniałe. Najczęściej jest jednak tak, że ta prawdziwa miłość bez naszej pomocy potrafi być romantyczna, a doceniamy to właśnie troszkę później.
Słowo miłość. Już o tym też żeśmy mówili. Bardzo wyświechtane, używane bardzo często. Używamy też tego sformułowania nie zawsze do ludzi. Mówimy na przykład o tym, że kochamy pewne rzeczy. Mówimy o tym, że kochamy pewne zwierzęta.
Swój zawód na przykład.
No właśnie. Czy uzasadnione jest używanie tego słowa? Czy uzasadnione jest właśnie łączenie miłości niekoniecznie z człowiekiem?
Filozofowie, którzy uważają, że miłość to jest angażowanie się, ta część tej sceny, to przyklasnęłaby tutaj i powiedziała, no wszędzie tam, gdzie się angażujesz, tam jest miłość. Można się angażować w człowieka, można się angażować w jakieś hobby, można się angażować w określone sytuacje, w grupę, w ideę. Tutaj cały wachlarz jest możliwości. Czy to jest miłość taka sama jak z drugim człowiekiem? Nie. Bo świat zewnętrzny oddaje, człowiek oddaje. Trudno, żeby znaczki w klaserze oddały mi miłość, to wciąż będę ja przeżywał. Nie można powiedzieć, że zbierałem jakąś serię i ta seria nagle jakoś się sama dopełniła i dzięki temu, chcąc pokazać, że mnie te znaczki kochają, to będą większej ilości niż były dotychczas. No przecież to jest zupełnie paranoiczne tak myśleć. Drugi człowiek oddaje i dlatego ta miłość z drugim człowiekiem nas dopełnia. Tu brak tego dopełnienia. Ta miłość, gdy angażujemy się w rzeczy, jest jednostronna, bardzo jednostronna i tu nie możemy oczekiwać niczego więcej, jak tylko takiego naszego wewnętrznego, ewentualnego spełnienia.
No, a zwierzęta?
Zwierzęta tak. Zwierzęta potrafią. No przecież ja nawet czasem oglądam różne filmiki, studenci mi przysyłają i zwierzęta potrafią miłość oddawać, aczkolwiek to nie jest miłość świadoma. To też nie jest miłość ludzka. To nie jest miłość w pełni świadoma, taka sama jak z człowiekiem. W związku z tym tylko miłość do drugiego człowieka tu na ziemi, kiedy patrzymy w taki sposób dość materialny, to jest ta miłość, która nas potrafi dopełnić.
No więc trzeba iść dalej w tej dyskusji i w tym sposobie rozróżnienia tej perspektywy miłości. Miłość do Stwórcy, miłość do Pana Boga.
Proszę zobaczyć, że to jest jedyna miłość, która nie może być nieszczęśliwa. Trudno sobie wyobrazić, że człowiek obraża się na Boga i powie, poszukam sobie lepszego.
Raczej ale tak się dzieje.
To raczej ci, którzy dokonują apostazji, to oni są źli na Kościół, na instytucję kościelną. To nie muszą być ludzie, którzy przestali wierzyć w taki sposób, że sobie szukają nowego Boga. zawsze, jeżeli nawet by szukali nowego Boga, to przecież to jest wciąż szukanie Boga jako takiego. To jest inne rozumienie. Chcą iść w inną ścieżkę rozumienia bóstwa, stwórcy, ale to zawsze pozostaje też taka miłość. I to ona nie może być nieszczęśliwa. Miłość do człowieka potrafi być nieszczęśliwa, bardzo. Miłość do rzeczy konkretnych, no, jeszcze bardziej. Kiedy już zacząłem mówić o tych znaczkach w klaserze, no, człowiek potrafi być nieszczęśliwy, ponieważ nie znalazł tego jednego, jedynego, do, który brakował do serii. A tutaj mamy zupełnie innego rodzaju miłość. Poza tym trudno sobie wyobrazić, żeby stwórca miał się na mnie obrazić i mi powiedzieć, nie podobasz mi się, poszukam sobie lepszego od ciebie wyznawcy. Tego się nie musimy tutaj obawiać. W związku z tym to jest zupełnie miłość, która czegokolwiek innego od nas oczekuje. To jest inne spojrzenie, to jest naprawdę zupełnie inne oblicze miłości. Pełniejsze.
No właśnie, pełniejsze, czyli już tutaj możemy zakładać...
Żalsze.
Że może właśnie dojrzalsze, czyli już możemy zakładać, że miłość jest rzeczywistością, która może przechodzić pewnego rodzaju ewolucję, pewnego rodzaju formy, może się rozwijać.
No, tak jak my się rozwijamy. Miłość dziecka jest zupełnie inna niż miłość dojrzałego człowieka. Miłość dziecka powie, kocham cię, ponieważ cię potrzebuję, a potrzebuję, a kocham, to jest zupełnie inne sformułowanie i inny sposób rozumienia miłości. Miłość niedojrzała jest taka, właściwie zaczyna się od tego, że człowiek tylko może tą miłość otrzymywać. Dopiero w toku swojego życia zaczyna się uczyć tego, jak miłość z siebie dawać. To nie jest proste. Jak spojrzymy na dzisiejszy świat, to mi się wydaje, że większość ludzi w ogóle nie ma pojęcia, jak miłość dawać. Wielu ludziom wydaje się, że miłość to jest taka sytuacja, w której jak znajdę kogoś, kto mi będzie odpowiadał, to ja już będę wiedział, co ja mam wtedy robić. Nic nie będziesz wiedział. Jeżeli nie pielęgnowałeś w sobie miłości, podejścia do miłości, postawy takiej miłości twórczej do drugiego człowieka, to nic nie będziesz wiedział, co robić. Będziesz taki sam, jak byłeś dotychczas. Ja pamiętam, spotkałem niedawno na ulicy taką parę, i on i ona, i on zaczął bardzo brzydko wyzywać przechodnia, nieznajomego, kogoś obcego, obelżywymi wyrazami. I tak sobie pomyślałem, on ciebie, dziewczyno, będzie tak wyzywał za jakiś czas, gdy staniesz się mu bardziej obca, gdy zniknie ten pierwszy blichtr, to uczucie takiego zakochania, to najpiękniejsze, takie właśnie romantyczne i przyjdzie moment, w którym trzeba będzie do tej miłości podejść już prawdziwie poważnie, z odpowiedzialnością. Wtedy mu się staniesz bardziej obca i tak samo ciebie on wtedy potraktuje. Tylko ludziom niedojrzałym wydaje się, że możemy, nie pielęgnując w sobie miłości, wejść w nią tak zupełnie bezkarnie i będziemy cudownymi kochankami, cudownymi mężami, żonami. Nie będzie tak. Do miłości się trzeba przygotować. To jest bardzo trudna sztuka.
No więc jak?
Jak się przygotować do tej miłości? Chociażby poprzez to, żeby w sobie pielęgnować altruizm, bo drugi człowiek jest światem zewnętrznym. My czasami sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale w toku naszego wychowania uczymy się miłości do świata zewnętrznego. Tego właśnie, co powiedziałem na samym początku, że świat zewnętrzny oddaje, bo ściana nie oddaje, a człowiek oddaje. Idę do parku, jak jestem dzieckiem i dowiaduję się o tym, że jak pogłaszczę pieska, to on mnie poliże, a jak go kopnę, to on mnie ugryzie. To, że świat zewnętrzny oddaje, zaczynam rozumować, zaczynam się uczyć troski o świat zewnętrzny. Jeżeli podleję kwiatek, to on mi pięknie wyrośnie, przestanę go podlewać, to uschnie. Uczę się tego, że świat zewnętrzny to jest coś, za co jestem odpowiedzialny, co wymaga troski, coś, co można zmieniać, ale tak jak powiedziałem, coś, co oddaje moje uczucia. I dopiero z takim przygotowaniem, z tą troską, z tym widzeniem świata zewnętrznego, z tą odpowiedzialnością, gdy wchodzę w związek z drugim człowiekiem, to tutaj się wszystko to skumuluje. To właśnie wtedy pokażę, czego się nauczyłem. Nie byłeś odpowiedzialny, nie interesował cię świat zewnętrzny, interesowałeś się tylko sobą. to będzie to, co kiedyś powiedział Benedykt XVI, że współczesny człowiek jest tak dalece wypełniony sobą, że nie ma już tam miejsca na cokolwiek innego. Taki człowiek nie będzie kochał drugiego człowieka, jeśli w ogóle będzie kochał. Będzie kochał wyłącznie samego siebie, bo tego się nauczył. I to tylko pielęgnował.
No dobrze, no ale jest sytuacja, w której na przykład mamy osobę, która kocha ludzi wielu, ludzi sobie nieznanych, ludzi powiedzmy przypadkowych. To są wszyscy ci, którzy rzeczywiście...
Czyli nie, to jest postawa troski.
No właśnie, nieinteresownie, ale jednak gdzieś z miłością do drugiego człowieka wychodzą do tego najbardziej potrzebującego, do tego zagubionego, nie oczekując nic w zamian. Czyli nie robią tego z perspektywy jakiejś zarobkowej, jakiejś handlowej.
Mówiąc o tym, że świat zewnętrzny oddaje, nie mam na myśli tego, że jak zainwestuję w niego 100 zł, to on te 100 zł mi odda. Tylko, że w ogóle świat zewnętrzny reaguje. Jest jakaś reakcja tego świata zewnętrznego. Tak jak opowiadałem z tym pieskiem, to on reagował. Albo mnie polizał, albo mnie pogryzł, w zależności od tego, co zainwestowałem. I tak tutaj, jeżeli ktoś się zajmuje ludźmi, których nie zna, a kocha ludzi jako takich, chce się im poświęcać, to nie musi oczekiwać tego, że świat mu odda miłością. To nie musi na tym polegać, ale że świat reaguje, że jest jakaś reakcja. To też jest tak, że człowiek, który chciałby tylko inwestować w miłość po to, żeby coś z tego uzyskać, żeby to traktował jak inwestycję giełdową, też nie będzie szczęśliwy, bo to nie działa w taki sposób, że świat zewnętrzny musi wyczuwać moje intencje i działać tak, jak ja bym sobie tego życzył. To chyba byłoby nawet okropne. Świat zewnętrzny reaguje i tego się muszę uczyć, że jeżeli chcę kochać, to muszę podchodzić do tego świata zewnętrznego tak, by jego reakcje były prawdziwe, autentyczne, ale żeby w ogóle były. Bo przecież wobec ludzi, którzy się nie angażują, jest tylko obojętność, a przecież tego nie chcemy, bo to jest najgorsza samotność, jaka nas może spotkać. Obojętność świata zewnętrznego. Myślę, że to jest taki rodzaj społecznego piekła. Ostracyzm. To jest śmierć cywilna.
Kiedy pojawia się wykluczenie, kiedy pojawia się odrzucenie, kiedy pojawia się samotność, kiedy pojawia się to taka świadomość tego, że rzeczywiście jestem na tym świecie sam. A jeszcze kiedy...
Jest ona trudna.
No więc właśnie, kiedy jeszcze jesteśmy zanurzeni w świecie, który nam mówi o tym, że właśnie miłość tylko ona daje szczęście, ta taka wyidealizowana, romantyczna właśnie, kiedy jesteśmy zanurzeni w tej ideologii romantycznej, no to popadamy w jakąś rozpacz, popadamy w jakiś tragizm, bo tak naprawdę nie widzimy sensu naszego życia.
Ale miłość nas od tego broni. My poprzez miłość łączymy się ze światem zewnętrznym. To jest nasza jedyna możliwość odczucia jedności ze światem zewnętrznym. Bo jeśli jest tak, a jest tak, że jest taki moment w naszym życiu, gdzieś tam w 4. roku życia, kiedy zaczynamy sobie zdawać sprawę, że ściana, a ja to jest coś odrębnego, że ja jestem czymś odrębnym, czymś różnym od tego, co jest wokół mnie, to przychodzi taki moment rzeczywiście, kiedy człowiek zaczyna sobie zdawać sprawę ze swojej samotności. Ale ja nie muszę być samotny tylko w taki sposób, że podkreślać swoją odrębność, że widzieć to, że jestem czymś innym. Jest jeszcze ta możliwość złączenia się z ludźmi relacjami. Ja szukam relacji ze światem zewnętrznym. No i ktoś niedojrzały, wracamy tu do tego, co powiedzieliśmy, ktoś niedojrzały tych relacji będzie szukał tylko w sposób interesowny, natomiast ktoś, kto rzeczywiście kocha, potrafi kochać, nauczył się kochać, zrozumiał, na czym polega miłość, będzie szukał tych relacji po to, aby szukać jedności ze światem zewnętrznym. Można by nawet powiedzieć, pojednać się z nim. Choć to jest tylko w tym wypadku takie dopowiedzenie.
Możemy powiedzieć, że człowiek niekochający, który nie ma w sobie...
Kalkuluje. To jest człowiek, który kalkuluje. Wyrachowany. To jest człowiek niekochający.
Ale czy to jest jeszcze człowiek?
To jest człowiek w momencie, w którym my będziemy na to patrzyli od strony takiej duchowo-biologicznej. Natomiast czy to jest człowiek gotowy do miłości? To niekoniecznie. Człowiek wyrachowany to jest człowiek schematyczny. To rzeczywiście wtedy bardziej można by powiedzieć, już idąc tym tokiem rozumowania ojca, że to bardziej będzie wtedy robot, a nie człowiek, mechanizm. Wszystko, co jest schematyczne, nie służy miłości. Proszę pamiętać, że miłość, życie jest czymś spontanicznym. To jest to, co odróżnia nas od śmierci. Śmierć jest uporządkowana. W śmierci się nic już nie zdarzy. Śmierć jest wiadoma, uporządkowana, wszystko zamknięte, wszystko jest jasne, przynajmniej pod względem biologicznym. Natomiast życie jest spontaniczne. Więc jeżeli człowiek jest wyrachowany, to tak jakby chciał szukać pewnej takiej nekrofilityczności w tym, co nas otacza i w tym, co jest najpiękniejsze. Zresztą w momencie, jak się przeniesiemy do radia, będę o tym mówił troszeczkę więcej. Tak, rozwinę tą część, bo ona jest tutaj niezwykle ważna, bo tutaj uchylę rąbka tajemnicy, o czym będę chciał mówić później. Bo my się musimy też zastanowić uniwersalnie. Filozof uwielbia zastanawiać się uniwersalnie. Psycholog się będzie zastanawiał nad konkretnym człowiekiem tu i teraz. Filozof patrzy uniwersalnie. No to byśmy się musieli zapytać o to, czy ta cywilizacja, w której jesteśmy, to jest bliżej cywilizacji miłości, czy bliżej cywilizacji śmierci, czy bliżej jakiejś nienawiści. Ale to słowo cywilizacja, to sformułowanie cywilizacja śmierci byłoby tu na miejscu. Bo właśnie czego szukamy? Czy schematyczności, kontroli, czy tylko tego, żeby tego drugiego człowieka jakoś zawłaszczyć i rozumieć go tylko jakiś taki sposób statystyczny? Czy widzimy konkretnego człowieka? Bo konkretnego człowieka się kocha, a nie statystycznego człowieka. Nie da się kochać człowieka tylko z pomocą parametrów i kwot. Nie z pomocą, tylko z pomocą schematów i rachunków. Tu szukamy czegoś więcej. Człowiek wciąż na szczęście wymyka się tym schematom i rachunkom, o czym świadczą wszystkie sytuacje związane z współczesnymi, nie tylko współczesnymi ideologiami, wszystkimi potwornościami, które się działy. One zawsze były schematyczne. To ma zawsze na celu każdy totalitaryzm, bo do tego tutaj zmierzam, żeby to powiedzieć, że on patrzy na człowieka schematycznie, że człowiek jest istotą racjonalną. To prawda, ale że człowiek zawsze zrobi to, co dla niego najbardziej racjonalne. To jest kompletna nieprawda. My na złość mamie odmrażamy sobie uszy i to robimy nagminnie wszyscy i każdy przez coś takiego przeszedł. Zresztą jeśli chce być dojrzałym człowiekiem, to musiał przejść przez ten okres takiego krytycyzmu wobec całego świata, okres burzy i naporu. A więc my niekoniecznie jesteśmy racjonalni we wszystkich naszych działaniach. Generalnie jesteśmy, ale nie we wszystkim. Natomiast utopie polityczne, totalitaryzmy nie potrafią tego zrozumieć. One są skrojone na miarę maszyn, a nie na miarę ludzi. Gdybyśmy chcieli je wprowadzić w czyn, to uszłoby z nas człowieczeństwo, to co najbardziej ludzkie. No, jest rzeczą bardzo trudną, zwłaszcza tutaj powiedzieć, ale człowiek, kiedy błądzi, jest bardzo ludzki. Bo to jest naszą cechą, że my błądzimy. Ta nasza spontaniczność również i w tym się wyraża.
Czyli miłość ze swojej natury jest nieuporządkowana?
Tak, ona jest taka pełna, my nie wiemy, czego się spodziewać. No chyba najokropniejszą rzeczą w miłości byłoby to, gdybyśmy z góry wiedzieli, czego się spodziewać i właściwie wszystko by było dopełnione. Wydaje mi się, że czar by od razu prysł. To, że trzeba się o nią starać. Proszę zobaczyć, że często miłość nie wyraża się tylko i wyłącznie pięknymi słowami, głaskaniem, pocałunkami. Również miłość wyraża się poprzez wymagania. Zresztą uważamy, że to jest miłość ojca. Ona jest poprzez wymagania, ciągłe wymagania. Wymagam od ciebie to, żebyś był dobrym człowiekiem. Wymagam od ciebie tego, żebyś przestał robić to, co robił, a wszedł na taką dobrą ścieżkę swojego życia. To jest miłość, która jest trudna. Proszę też zobaczyć na przykład o takiej, no, przyjaźń też jest miłością. Przyjaźń jest niezwykle trudnym rodzajem miłości. Jest czymś, gdzie bez przerwy się wymaga. Jeśli chcesz być moim przyjacielem, musisz sprostać moim wymaganiom. Nie wyobrażam sobie tego, żebyś stawiał innych przede mną. Jeżeli stawiasz przede mną, to zwłaszcza mężczyznami, to zaraz są bardzo siarczyste słowa. I przyjaciele to są tacy ludzie, którzy bez przerwy nawołują siebie do porządku. Halo, ty jesteś moim przyjacielem. Pamiętaj o tym. Nie możesz tak postępować. Zresztą takie paduje przekonanie, że mężczyźni to na wódkę, najpierw się pobiją, później idą na wódkę. Jakbyśmy się nawet z tego nie śmiali, to jest tak rzeczywiście, że najpierw jest pewne przywołanie do porządku, a później do pogodzenie. Przyjaźń to, pamiętajmy, to jest bycie przy czyjejś jaźni. To jest niezwykle subtelny rodzaj uczucia, relacji międzyludzkiej, bardzo trudny, niezwykle trudny. Przyjaciela się bada całe życie, jednego przyjaciela. Raz zepsujesz przyjaźń, to już ona nie wróci. Ta druga to już nie będzie to samo. A poza tym musimy pamiętać, że przyjaźń jest tak trudna dlatego, że jest tylko do momentu, kiedy jest szczerość. Pierwsze kłamstwo kończy przyjaźń. Tam jest wymagana szczerość bezwzględna. Dlatego jest tak twarda, zwłaszcza, jak powiedziałem, między mężczyznami. Bo tu się wali prosto w oczy. Jest taka, tak, taka, tak. Tak postąpiłeś. Tu się nie mówi w taki sposób, żeby drugiego nie urazić. Tu się mówi prosto w oczy. To zrobiłeś w taki i w taki sposób. Nie rób tego więcej. Jesteś moim przyjacielem. Jak mogłeś tak postąpić? W miłości, dlatego ona ma tak różne oblicza, bo w miłości na przykład między mężczyzną a kobietą nie wyobrażamy sobie takiej bezpardonowości. To się odbywa inaczej. Tutaj mówimy często o kompromisach. Przyjaźń jest bezkompromisowa. Tu mówimy o kompromisach. To jest różne oblicze. Miłość do Stwórcy to też jest zupełnie inny rodzaj miłości. Dlatego też te wszystkie rodzaje bezwzględnie łączy to, że jest to pewna postawa twórcza. Jest miłość wtedy prawdziwa, gdy się rozwijamy. Nie ma rozwoju, nie ma miłości. Nie wyobrażam sobie miłości do drugiego człowieka po to, żeby ktoś był bez przerwy taki sam, bo taki mi odpowiadasz. Nie rozwijaj się, nie bądź inny, niczego nie zmieniaj. Bądź taki zawsze. To nie, tak nie powie miłość. Miłość powie, rozwijaj się, rozwijaj to, co w tobie najlepsze. Ja ci w tym pomogę. Będę przy tobie. Jak będą trudności, wspomogę cię. Będę leczyć twoje rany. Ale idź do przodu. Nie stój. Jak to kiedyś powiedział papież Franciszek, zejdź z kanapy i ubierz buty. Idź w drogę. Ona jest ciężka. Twoja droga własna też jest ciężka. Ale idź w niej do przodu. Rozwijaj się. Zawsze w przód. Aleluja i do przodu.
Dokładnie.
Nie mogłem się powstrzymać.
Zawsze w przód. Dokładnie, panie profesorze, zawsze w przód.
Zawsze w przód.
No dobrze, ale w tych różnych obliczach miłości mamy też, prawda, Kościół mówi nam o tej miłości caritas, miłości bezinteresownej do drugiego człowieka, w której mu pomagamy, w której go wspieramy. Mówi o tej miłości agape, o tej miłości wielkiej, o tej miłości takiej wzniosłej, w której jesteśmy w stanie oddać nawet to, co najcenniejsze, czyli życie dla drugiego człowieka, ale też jednak pojawia się miłość eros, pojawia się ta miłość, w której patrzymy na drugiego jako na obiekt pożądania, jako na obiekt też zmysłowości, ale wiemy też przecież, że w relacjach międzyludzkich często eros wcale nie musi być miłością, eros może być tylko i wyłącznie popędem.
Tu jest tak, że ta miłość powinna być spełnieniem, powinna być dopełnieniem czegoś, co się rodziło, a nie tylko i wyłącznie pewnym elementem fizycznym. No przecież bardzo często ten akt jest sprowadzany po prostu tylko i wyłącznie do pewnej mechaniki. I wtedy nie możemy mówić o miłości. To jest fizjologia.
Ale jednak słyszymy sformułowanie, ale my się kochamy.
Bo ci ludzie, którzy to mówią, nie wiedzą, jak naprawdę wygląda miłość i czym ona się charakteryzuje. Oni widzą to, co stworzyli, to, na co mogła ich ta umiejętność, którą doszli do tego etapu, na to im pozwolić. Ale to nie znaczy, że każdy z nas wie i rozumie tyle samo. Jedni są bardziej, drudzy są mniej dojrzali. Sprowadzanie aktu seksualnego tylko i wyłącznie do fizyki jest właściwie zaprzeczeniem miłości. To tam nic nie ma. Tam nic nie ma. Po prostu nic. To jest puste.
Zaspokojenie instynktów.
To jest tylko i wyłącznie zaspokojenie instynktu. To jest, jak ojciec wcześniej powiedział, popędy. Musimy też pamiętać, zawsze to powtarzam moim studentom, jest takie słowo, które no, w dzisiejszym świecie niemal się nie pojawia, niemal nic nie znaczy, jak estetyka. Ale estetyka to jest właśnie coś, co kierunkuje te nasze popędy. To dzięki estetyce tego chce, a tego nie chce. Estetyka to jest taki potwór, który siedzi i mówi, to chce, tego nie chce. To chce, tego nie chce. To tak, to nie. I estetyka powoduje to, że tak się ubieramy, że taką do siebie fryzurę, ewentualnie zmieniamy kolor włosów. To estetyka decyduje o tym, w co się ubieramy, co jemy, jakiej muzyki słuchamy, jak wyglądają ludzie, których kochamy. To, co nas podnieca, to jest to, co jest dla nas bardziej estetyczne. Wszystko to gdzieś tutaj zmierza. I to tak naprawdę jest treścią tego, co jest tutaj w tym naszym świecie ponadpopędową. A jeżeli to jest akt fizyczny tylko i wyłącznie, taki fizjologiczny, to tu nie ma miejsca nawet na estetykę. Już nie wspomnę o miłości, moralności, o tej wzniosłości, która gdzieś tu się powinna pojawić. Nie bez kozery estetyka jest nauką o wzniosłości, bo kiedy doświadczam piękno, to się czuję wzniośle. To jest też słowo zapomniane. Dziś generalnie używamy słowa emocje zamiast słowo uczucia. To są rzeczy jakby z innego świata. Ale gdzie tu jest miejsce na wzniosłość, jeżeli to jest tylko akt fizjologiczny? Gdzie jest miejsce w takim razie na przeżycie jakiegoś wyższego rzędu? Tutaj w takim razie sprowadzamy siebie naprawdę do roli już zupełnie mechanicznej. Już nie chcę użyć jeszcze innego słowa, ale takiej zwierzęcej.
Gdzie tu miejsce na zachód słońca?
Och, właśnie. Już nie mówiąc o zachodzie słońca, to jest już w ogóle poza skalą.
Doszliśmy do tego punktu, w którym no możemy powiedzieć, że zobaczyliśmy pewną przeciwwagę dla miłości, dla tej takiej miłości wielkiej, wzniosłej, sprowadzenie jej do takiej czystej fizjologii, która rzeczywiście gdzieś psuje ten cały obraz. Więc rodzi się pytanie, czy jest możliwość, czy jest taki mechanizm, który pozwala nam wrócić? Czy jednak
jeszcze
w człowieku...
Tylko dopowiem jedną rzecz, że sprowadzenie miłości do tego, co powiedział ojciec, to jest z lenistwa, bo kochać to nie jest łatwo, to się trzeba natrudzić, żeby zdobyć...
Kochać, jak to łatwo powiedzieć.
Tak, tylko powiedzieć. Natomiast tutaj to trzeba się natrudzić, zdobyć drugiego człowieka. A jak się stwierdzamy, że no nie ma nic więcej do roboty, tylko idziemy tutaj gdzieś i zrobimy to, co mamy do zrobienia, to tutaj nie ma miejsca na to, żeby drugiego człowieka prawdziwie pokochać, zaangażować się. To nie jest łatwe. Bardzo często zaangażowanie to oznacza, że ja potrzeby tego drugiego człowieka muszę postawić ponad swoje własne. To jest trudne dla wielu ludzi, bo to generalnie jest trudne. Nie twórzmy też takiej iluzji, że wszystkim jest łatwo kochać, że to jest rzeczywiście łatwo powiedzieć, że drugiemu człowiekowi oddaj to czy tamto. Ale gdy przychodzi do już takiej sytuacji, to jest to wyrzeczenie i wszystkie wyrzeczenia coś nas kosztują. A więc zaangażowanie się wymaga od nas czegoś, takiej pójścia nie drogą na skróty. A to, o czym mówiliśmy, ta przeciwwaga, to jest pójście na skróty. Czyli zamiast dochodzić do tego, pomijamy wszystko i od razu mamy finał. Ale ten finał tak naprawdę nie będzie nas cieszyć prawdziwie jak wtedy, gdy on będzie kumulacją jakichś uczuć, które wcześniej nastąpiły. To jest takie puste, jak powiedziałem wcześniej, bo brakuje w tym treści.
Czyli da się oczyścić to swoje podejście?
Czy człowiek, który już przestał kochać, może z powrotem kochać? Bardzo trudne pytanie. Myślę, że jedno z trudniejszych, bo mamy taką tendencję w sobie, że jeżeli już raz poszliśmy na skróty, to czemu nie drugi, piąty i dziesiąty raz? To wymaga ogromnego samozaparcia. Wszystko jest możliwe, oczywiście, że jest możliwe, ale jest z każdą sytuacją, w której już raz poszliśmy na skróty, trudniejsze, o wiele trudniejsze.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Różne oblicza miłości to temat, który podejmujemy w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Naszym gościem jest pan profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński, filozof, etyk. Gorąco i serdecznie zachęcamy teraz naszych telewidzów i radiosłuchaczy do tego, żeby wziąć udział w naszym programie w sposób czynny, żeby też podzielić się może swoimi doświadczeniami albo zadać pytanie panu profesorowi właśnie związane z tą tematyką różnych oblicz miłości. 56 657 0011 i 56 657 0012. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. A dla tych, którzy słuchają i oglądają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Różne oblicza miłości. Chciałbym, żebyśmy się teraz trochę wznieśli rzeczywiście na te takie górne pokłady miłości, czyli ta miłość agape, ta miłość, o której w Piśmie Świętym jest mowa jako o miłości tej najbardziej wzniosłej, w której jestem w stanie oddać życie za drugiego człowieka. Czy to rzeczywiście jest tylko i wyłącznie Boże natchnienie? Czy to rzeczywiście jest już interwencja sił wyższych, tak powiedzmy? Czy to rzeczywiście jest pokład w ogóle? Czy ta miłość taka, ta najpełniejsza jest w nas, tylko my ją musimy wydobyć, my ją musimy odgrzebać, musimy rozwinąć?
Rozwinięcie miłości i poznanie swojej miłości jest równie trudne jak poznanie siebie samego. Każdy z nas już nawet w dojrzałym wieku poznaje siebie, zaskakuje siebie. Niby już o sobie wszystko wiedziałem, niby rozumiałem. To, o czym ojciec mówił, to jest sytuacja graniczna. A my niezbyt często jesteśmy w sytuacjach granicznych. One się zdarzają w życiu każdego z nas, ale przecież nie codziennie. Dlatego my nie mamy sposobności takiej codziennej do tego, żeby właściwie nauczyć się zrozumieć siebie właśnie w tym obszarze. Z tego też powodu nam trudno się przygotować aż na taką sytuację. Dlatego wydaje się, że w momencie, w którym człowiek ma poświęcić siebie, jest to jakaś sytuacja nadnaturalna i trudno sobie wyobrazić, żeby to było tylko i wyłącznie decyzja samego człowieka, żeby ona tak tkwiła, tak racjonalnie. Jak nie tędy, to wędy. Jak nie tamtędy, to zrobię to. No, wydaje się, że to jest zawsze jednak w atmosferze pewnej sytuacji szczególnej, wzniosłości. Dlatego trudno jest na ten temat opowiadać, bo jak sobie wyobrażamy w ogóle zbadanie takiej sytuacji? I pamiętajmy, że zawsze to będzie tylko na podstawie obserwatora, a nie na podstawie tylko tej osoby, która taki czyn popełnia. To jest sytuacja, w której poznawanie drugiego człowieka właściwie nas przekracza. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć wszystkiego, co jest w drugim człowieku, nawet to, co się dzieje w takich sytuacjach. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, na czym polega ból drugiego człowieka. Przecież nawet gdyby ojca coś teraz bolało i mi o tym opowiedział, to nie przekaże mi ojciec swojego bólu. Pod tym względem zawsze będziemy osobno. Ja mogę wiele rzeczy zrozumieć, domyśleć się, ale to nie jest to samo. I dlatego w tej sytuacji konkretnej rozmawianie o tym jest niezwykle trudne. Poznanie siebie bardzo trudne, niezwykle trudne.
Bardzo dziękuję. Odbieramy telefony od naszych telewizów i radiosłuchaczy. Halo?
Dobry wieczór. Szczęść Boże, nie będzie pomijany Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Sebastian Świętochowicie.
Witamy, panie Sebastianie.
Bardzo fajny temat i bardzo się mocno przysłuchiwałem i w sumie ja chciałbym też troszeczkę podjąć ten temat, bo tutaj mi się nasuwa jedno pytanie wręcz. Jak, jeżeli z punktu filozofa czy teologa i tak dalej, jako człowieka, człowiek to stworzenie Boże, no do czego się odnosimy, jeżeli myślimy o miłości?
Czyli każdy z nas ma wybór.
Wyciągnąć tą esystencję i tą całą prawdę o tej miłości. Mm-hmm. Ja osobiście bym sobie tłumaczył w ten sposób, że trzeba zasięgnąć, tak jak tam zazwyczaj robił Jan Paweł II i tam inni święci, czy tam święty Franciszek na przykład, wyciągając to bezpośrednio od Boga. No jeżeli Jezus Chrystus, nawiązując swoją relację przez swoje dzieciństwo, tam później nastolatkiem, jak był i tak dalej, dorastał do swojego powołania, swojej miłości do Boga, był w stanie osiągnąć taką doskonałość i dobro, którą ukazał na krzyżu, oddając za życie, życie za nas wszystkich. Więc na przykład święty Franciszek, no, czy tam jeżeli żył w górach bez spodni, bez jednej tutanie podartej, w mrozie żył, tu dziurka w ręce, tu dziurka w nodze, tu jeszcze w boku i jeszcze miał koronę czerniową i tak dalej, i cierpiał dwa razy w tygodniu, mu tam przynosili chleb na spożycie i tak dalej. Więc gdzie tutaj szukamy tej miłości? Jaka ta miłość jest? Czy to ona jest budująca, czy neutralizująca, czy poniżająca, czy ciągnąca w dół? Tutaj by trzeba było tak troszeczkę bardziej doprecyzować, bo w tych czasach tutaj, nawet tutaj, ja mieszkam bardzo blisko szkoły i ta szkoła tutaj to bardziej przypomina dom publiczny i szkołę publiczną. I te zachowania, i te rozmowy, i nie wiadomo, gdzie to wszystko ciągnie, gdzie kto kogo ciągnie, nie? Czy tam może pan profesor by się tam mógł bardziej troszeczkę odnieść, albo tam, czy ma jakieś tam większe, bliższe znajomości, gdzie to nasze miłości osobiste, czy do Eucharystii, czy do komunii, czy do żony, czy do matki, gdzie one tam jakoś tam lawirują, manewrują, bo to jest dosyć ciekawe i to trzeba było nawiązać jakiś głębszy chyba temat, bo patrząc na te komunistyczne i czerwone i różne inne ruchy w świecie, jak i w Unii Europejskiej, tak i w Afryce i tamto, bo to się tak zaczyna łączyć i to zaczyna wszystko dusić, nie o tyle co dusić, ale tłamsić i tak zaduszać.
Panie Sebastianie, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za tę refleksję, bo ona jest, wydaje się, niesamowicie głęboka i rzeczywiście jest taką okazją do wejścia właśnie w głębszą przestrzeń, panie profesorze.
Już odpowiadam. Wcale to aż tak trudne nie jest tutaj odpowiedzieć. Miłość jest wtedy, gdy jest to twórcze. Ja już wcześniej na ten temat nieco powiedziałem. Otóż to nieważne, czy to jest miłość do człowieka drugiego, czy to jest rodzaj przyjaźni, czy cokolwiek mnie tutaj angażuje. Musi być twórcze. To jest miłość. Jeżeli idę do przodu, rozwijam się, to jest to miłość. Coś, co nie jest miłością, jest jakąś fiksacją, nigdy mnie nie będzie rozwijać. Czemu to służy? To jest też ważne. Czy jeżeli ja zajmuję się czymś hobbystycznie, to mnie to rozwija, czy zaczyna mnie to pochłaniać? Tak jak bardzo często, jak ludzie kupują jakieś tam nowe gadżety, to się zaczynają zastanawiać, czy to mnie służy, czy to już jestem dodatkiem do tego gadżetu. Czy jak kupiłem sobie jakąś tam nową lodówkę, która ma z internetem łączność i zaczyna mi tutaj wszystko mówić i do mnie, czy mi brakuje mleka w lodówce, wszystko mi pokazuje, to ja właściwie jestem już dodatkiem do tej lodówki, że mam ją tylko uzupełniać, czy to mnie ma służyć tak naprawdę, bo ja chcę to zjeść, czy tamto zjeść. Czemu to służy? Czy to służy temu, żeby rozwijać drugiego człowieka? Jeżeli jestem z kimś w związku, to chcę tego dobra dla niego, czy ja chcę swojego dobra. To bardzo bliskie jest temu, co pan powiedział a propos wszystkich ideologii i tak dalej. Jeżeli głoszę jakąś ideę, to jaka jest różnica pomiędzy głoszeniem idei a ideologii? Bo idea służy ludzkości. Chcę, żeby na świecie było lepiej. Ja się mogę w tym mylić, ja mogę tutaj się całkowicie mylić, ja mogę mówić nawet kompletne bzdury. Ale w momencie, w którym ja pragnę no może nawet koślawą ideą zbawiać świat, po prostu zrobić coś dla niego lepiej, to jest to idea. W momencie, jak to ma służyć mnie, moim pieniądzom, temu, żeby mnie było lepiej, bądź mojej kaście, bądź ludziom takim mnie podobnym, z którymi mnie coś łączy, czy to zawodowo, pieniężnie, w jakikolwiek sposób, to już to jest ideologia wtedy. To już służy tylko i wyłącznie konkretnemu interesowi. Jeśli chcę kochać świat, to nie robię tego interesownie, tylko bezinteresownie. Jeszcze raz powtarzam, ja się mogę mylić, może być to kompletnie naiwne, co mówię, ale robię to z dobroci serca, bo tkwi we mnie jakieś przekonanie, że gdy będę to mówił i ludzie rzeczywiście tego posłuchają, to coś na świecie zdarzy się lepszego. A jeżeli ja już z góry wiem, że aha, Powiem to po to, bo jak oni uwierzą, to kupią produkty mojego kolegi i ja się z nim podzielę marżą. No to ta nie będzie już wtedy idea, która będzie służyła ludzkości. Trzeba zadać pytanie o te wszystkie ideologie, o których powiedział pan tutaj we współczesnej Europie. Komu służą? Jakiejś elicie politycznej? Czy służą człowiekowi? To jest właściwie rzecz, która jest rozstrzygająca tutaj do zrozumienia, co za kim stoi. Jeżeli ja z góry będę widział, że dana grupa osób głosi pewne treści, które to treści zawsze, gdy je tylko głosili, służyły tym osobom, bo już to widzę w toku jakiejś historii, jakiegoś mojego doświadczenia, to rozumiem, co to są za ludzie i nie będę się w to angażował. Człowiek prawdziwie kochający świat drugiego człowieka będzie głosił swoje tezy bezinteresownie. To, czemu ma służyć? Tu jest rozstrzygnięcie. Proszę, spójrzmy nawet nie tak daleko, nie tak uniwersalnie, na zwykły związek i Ksińskiej, i Igrekowskiego, albo który ma, jeden ma z żoną związek taki, że służy temu, żeby ona się rozwijała, żeby ma jakieś zainteresowania, ma jakieś talenty.
I vice versa.
I vice versa. A drugi nie. A drugi ma żonę, której tylko mówi, że słuchaj, no ale wiesz, ja zarabiam pieniądze i koniec. I ty musisz tutaj zrobić resztę. Mnie nic tu więcej nie obchodzi. To są zupełnie różne podejścia, ale w tym przypadku możemy mówić o miłości. Oczywiście jest wiele innych czynników, ale możemy mówić o miłości. W przypadku tego drugiego i tej drugiej rodziny absolutnie nie. Tu nie ma żadnej miłości. Miłość zawsze dąży do rozwoju człowieka. Jest troską o drugiego człowieka, a nie o siebie. To jest często to się nie widzi tego, to nie jest złe, ale nie widzi się tego, że ja się koniecznie o ciebie troszczę. Troszczę się o związek. Wiem, że będzie to dla nas lepsze i automatycznie poprzez ten fakt widzę tego drugiego człowieka. To nie musi być tak, że tą drugą osobę mamy już tylko na horyzoncie swoich zdarzeń i wszystkich myśli i nic więcej. To, bo to też będzie wtedy obsesja. Chodzi o to, żeby troszczyć się o tego człowieka, dawać, ale ja rozumiem, że ktoś troszczy się też o mnie. Mhm. Bo przecież to rzadko w życiu bywa tak, żeby w danym momencie i jedno i drugie potrzebuje tej troski naraz. No tak też się i zdarza. Ale częściej jest tak, że ja jestem na zakręcie życia, a ty nie jesteś na zakręcie życia. To wtedy ja oczekuję tej troski, pomocy. Jesteśmy dlatego razem. I te dwa związki, ten pierwszy związek Igrekowskiego, a drugi związek Iksińskiego, to są właśnie, to jest bardzo dobry przykład. Jedna osoba się troszczy o tą drugą, troszczył się o swoją żonę, ten drugi nie. Ten drugi troszczył się o siebie. Związek ma tylko służyć mnie. Gdzie tu miłość?
Czyli generalnie pasożytnictwo.
Miłość jest do drugiego człowieka, a tu gdzie? Tu wciąż pozostaje sam w sobie, to narcyzm.
Czyli generalnie pasożytnictwo, możemy
pasożytnictwo,
powiedzieć.
Pasożytnictwo, tak.
Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Mówi Teresa Katowice.
Witamy Pani Tereso.
Piękny temat. Uważam, że miłość jest tak pięknym uczuciem i tak twórczym. Nie byłoby wielu rzeczy w poezji, w literaturze, w rzeźbie, w architekturze, w ogóle wokół nas, gdyby człowiek nie miał uczucia miłości. A najpiękniejszym owocem miłości między dwoma ludźmi jest dziecko, a najpiękniejszym wyrazem takiej największej miłości jest miłość Pana Boga do człowieka, który za nas umarł, oddał życie po to, żebyśmy mogli żyć wiecznie w niebie. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Pani Tereso. Bardzo serdecznie dziękujemy. Czyli znowu potwierdzenie, że miłość jest twórcza.
Miłość jest twórcza, tak jak powiedziała. Bez tego nie ma właściwie sensu miłość. Po co by ona miała być? No, nietwórczy jesteśmy i bez miłości. No, jeżeli mamy w coś się angażować, w jakieś uczucie, to ono musi być jakąś wartością dodaną. No, jeżeli nie będzie, to nie ma uczucia. Czym będzie miłość nietwórcza? Co to zmienia? Co się zmienia w związku? Co się zmienia w człowieku? to jest trwanie, to jest takie tylko i wyłącznie oczekiwanie na coś i właściwie nawet bez szans na to, że cokolwiek się zdarzy, jeśli tej miłości ma nie być. To ona porusza, to ona sprawia, że jest tutaj jakiś ruch w tym życiu, że tutaj do czegoś dążymy, stajemy przed jakimiś wyzwaniami. Jest jakiś cel, do czegoś to zmierza. To tylko i wyłącznie dzięki miłości. Bez niej jest pustka. Nie ma czaru.
Pytanie, chciałbym jeszcze się odnieść do tego, czy mówił pan Sebastian w swoim telefonie, perspektywa szkoły, perspektywa młodego pokolenia, które, no, uczymy się jednak w większości przez naśladownictwo. Obserwujemy to, co jest wokół nas, obserwujemy, karmimy się pewnymi treściami. Miłość sprowadzona, tak jak żeśmy powiedzieli przed chwilą, do bardzo prostych rzeczy.
Muszę tu przerwać i powiedzieć, byłem niedawno w kawiarni i obserwowałem ludzi przy stolikach, młodych ludzi. Wszyscy w telefonie komórkowym i oni siedzą naprzeciwko siebie. Ja już nawet się zastanawiałem, czy oni siedząc naprzeciwko siebie przy jednym stoliku wysyłają do siebie SMS-y. Przecież właściwie, no, po co oni się ze sobą spotkali, żeby on pogrzebał w swoim telefonie, a ona w swoim telefonie. Proszę zobaczyć, że jak pewnie też i pan Sebastian, który zadzwoni, obserwuje młodzież, no to ona właściwie cały czas jest w telefonie komórkowym. Zresztą to się, miejmy nadzieję, niedługo zmieni, bo wzorem wielu innych państw mamy zakazać używania telefonów komórkowych w szkole. A na to czekam. Ale chcę to powiedzieć tak, że ci ludzie tak się przyzwyczajają, że telefon komórkowy, proszę mnie dobrze zrozumieć, staje się ich pewnym łącznikiem ze światem zewnętrznym, pewnym transformatorem w ogóle myśli. Świat zewnętrzny komunikuje się ze mną przez telefon. Ja ze światem zewnętrznym przez telefon. W związku z tym nie ma możliwości poznania świata, jakim jest naprawdę. Ja często moim studentom to mówię. Jesteście na jakimś medium społecznościowym, jakimś portalu społecznościowym. Masz tam swoje konto, jakiś swój awatar, jakiś swój nick, jako się tam nazywasz. Jesteś na tym portalu społecznościowym. Powiedz mi, z kim ty tam rozmawiasz? No rozmawiam z moimi przyjaciółmi. Nie! Ty nie rozmawiasz z przyjaciółmi, ty cały czas rozmawiasz z telefonem. To jest twój najbliższy przyjaciel. Bo gdyby ten telefon nie przekazywał ci tego, co oni tam piszą, to nie byłby to twój przyjaciel. Ty potrzebujesz jego do kontaktów ze światem zewnętrznym. To jest twój przyjaciel. Przecież z nim prawie śpisz, a przynajmniej jest zawsze obok ciebie. Nie rozstajesz się. No z przyjacielem się człowiek nie chce rozstawać. No jest ktoś, kogo lubię. To są ludzie, którzy właściwie są już swoją, to bardzo często widać, jak ludzie idą po ulicy i mają na przykład słuchawkę w uszach, to oni nie są tutaj, oni nie są w tej rzeczywistości, oni myślami są z tym, z kim rozmawiają. Czyli są to osoby poza tą rzeczywistością. On tu jest i nie jest zarazem. Kiedyś pamiętam, jak byłem w Mediolanie, siedziałem sobie na dworcu, miałem chwilę do pociągu i obserwowałem, jak jechał Melex, i miał kilka wagoników. I szli ludzie. Większość miała telefony przy uchu, słuchawki. I to są ludzie, którzy jedzie, Melex przystanął z bagażami i oni też przystanęli. Nie ominęli go. Tak jak w grze komputerowej. Po prostu jest przeszkoda, stanąłem. Nie ma przeszkody, ruszyłem. Bo nie jestem do końca obecny w tym świecie. I ci ludzie poprzez fakt, iż właściwie percypują rzeczywistość poprzez telefon komórkowy, via telefon komórkowy, oduczają się tego, żeby być obecnym w świecie, w pełni. To nie jest tak jak w internecie, że ja mogę kogoś zablokować, zbanować. Tak, to dalej kogoś nie lubisz i chodzisz z nim do tej samej klasy, czy do szkoły, czy na studia, czy do pracy. Ktoś cię denerwuje, ale o godzinie 8 rano na następny dzień z powrotem będziesz z tą osobą. Tu się nie da jej zablokować. Tak samo nie wymarzasz tego, co się stało. Nie naciśniesz delete i się wszystko wymarzę i z powrotem zaczniemy. Nie cofniesz ruchu, który zrobiłeś. Czyli ten świat wirtualny uczy mnie zupełnie innych kompetencji niż te, które są potrzebne do życia w świecie realnym. Zupełnie innego rozumienia tego świata. Uczy mnie czegoś, czego tak naprawdę nie ma. jest to pośrednictwo, tak prawdę mówiąc, zupełnie niepotrzebne. Uczy mnie czegoś, co jest poza tym światem, a mnie się wydaje, że jest tego częścią, ba, i tak naprawdę bez tego w ogóle tego świata nie potrafię wtedy zrozumieć. To jest nieprawda. To jest coś, czego nie ma. Dlatego w dzisiejszym świecie jest tyle osób, które są w tym świecie, a go nie rozumieją. Bardzo często, kiedy słyszymy o osobach popełniających jakieś przestępstwa, to oni nie do końca wiedzą, dlaczego to zrobili, bo oni naprawdę nie do końca wiedzą, dlaczego to zrobili. Ja chcę, żeby mnie tu dobrze zrozumieć. To nie chodzi tylko o to, że oni naprawdę wiedzą, bo są jacyś koślawi. Tu chodzi o to, że nawet gdyby im wytłumaczyć i wtłoczyć cały ten sposób rozumowania, który ma każdy dojrzały człowiek, to i tak dalej nie będzie wiedział, bo on nie połączy tych spraw. On nie umie tego połączyć w takie relacje.
Mhm. Odbieramy kolejny telefon. Halo?
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy, któż się do nas dodzwonił.
Mówi Paweł z okolic Sierpca.
Witamy.
Szczęść Boże panu profesorowi, szczęść Boże ojcu. Jak ja pojmuję, na poziomie powyżej 80 roku życia, i to nie jest tam jeden rok, tylko po prostu to jest jakiś rodzaj doświadczenia życiowego. Mianowicie miłość jest sprawdzianem mojej osobowości, a mówiąc dokładnie, mojej normalności, bo takie mam tutaj, powiedzmy, przez życie już też uknute powiedzenia, że normalność jest miarą świętości, a świętość jest miarą normalności. I w ten czas ta miłość jest prawdziwa, kiedy ja widzę, że wzrastam w mądrości. I dobrze, kiedy tutaj, powiedzmy, ta mądrość może być takim określona przymiotnikiem, że jest to mądrość Boża. Miłość nie szuka swego, ma na względzie dobro drugiego. I pytanie właśnie do samego siebie. Czy ja tą osobę kocham ze względu na siebie, czy ze względu na nią? Bo to są bardzo istotne mierniki, które sprawdzają właśnie tą miłość, bo jeśli miłość nie szuka swego, no to jednocześnie wszelkie, powiedzmy, takie, no powiedzmy, zadry, które się pojawiają w miłości, nie wyolbrzymia, tylko przyjmuje. Mhm. I miałbym do pana profesora takie pytanie. Jeżeli tutaj odnoszę się do tego, że osoba kochana, jak pan profesor powiedział, no ty już mi niczym nie zaimponujesz, bo ja już wszystko znam. Czy w tej sytuacji należy, że tak powiem, sfolgować, w jaki sposób wchodzić na pozycje takie, które będą pozornie oznaczały wycofanie, czy jednak korzystać z tej zasady, oczywiście też z wyczuciem pewnej delikatności, kuć żelazo póki gorące. To tyle. Bardzo dziękuję i szczęście. Mhm.
Panie Pawle, bardzo serdecznie dziękujemy. Panie profesorze, słowo.
Ja odpowiadam. To nic nie da. Bo jeżeli jedna osoba znudziła się drugą, to nic nie da. Możesz skakać, możesz biegać po suficie. To już nic nie da. Bardzo często to zjawisko, które opowiadałem, do którego tutaj pan słuchacz nawiązał, to dotyczy ludzi młodych, niedojrzałych, którzy po prostu zachwyciłem się, jesteś taka jedyna, cudowna, wspaniała, a za chwilę się okazuje pełna prawda o człowieku, że człowiek ma jeszcze wady. I jeżeli ten człowiek młody stwierdzi, ja już poznałem wszystko, co w tobie ciekawe, to on już nie będzie miał żadnego zainteresowania. On się nauczył, że w tym związku ten związek trwa tylko do momentu tego, w którym mnie to interesuje. I dlatego, jeśli następuje już takie zjawisko, to ta druga osoba nie rozumie właściwie, dlaczego ty mnie opuszczasz, a ta pierwsza nie ma już nic do powiedzenia. I to nic nie da.
Nie da się tego zawrócić?
Nie, tego tu już nic nie da. Ta jedna osoba, która się znudziła, pójdzie swoją drogą i nic nie będzie interesowało, co się z tą drugą osobą stanie. Nic.
Bo to jest odpowiedź na pytanie, czy warto, znaczy to jest bardzo potężny temat.
To nie jest tak, bo ojciec podejrzewam, jak na ile mam empatię, to podejrzewam, że patrzy też na sytuację, że jak mija miłość, to że wtedy czy walczyć. jeżeli miłość miała swoją treść, proszę pamiętać, ja tu mówię o takiej miłości szybkiej, prędkiej. Myśmy weszli w szybki kontakt i ja już się tobą znudziłem. Natomiast jeżeli to była miłość, która miała wiele lat, jeżeli miała treść, to my się tu mamy do czego odwołać. W tej miłości szybkiej nie mamy się do czego odwołać. Dlatego proszę, tak łatwo wygląda, że ktoś z kogoś poznał i jest seks i oni właściwie na drugi dzień jakby siebie nie zdali, bo nie było treści. Nie ma się do czego odwołać. Jeżeli nawet bez tego seksu, jeżeli po prostu poznałem drugą osobę i w tej drugiej osobie się czymś zachwyciłem, czymś, co jest wspólne, ale właśnie jestem człowiekiem na tyle niedojrzałym, że poznałem cię do końca i do widzenia. Nie ma treści, nie zdążyła być treść.
Nawet nie ma się do czego odnieść.
I dlatego mówię, nie ma się do czego odnieść. I tutaj nie ma co.
Tym bardziej nie ma też w jaki sposób się rozwinąć. Bardzo dziękuję za tę część i to cały czas też przypominam.
W drugiej części będzie mocniej.
Zachęcamy bardzo do tego, żeby o 21.30 włączyć Radio Maryja i słuchać dalej naszych rozważań dotyczących różnych oblicz miłości. A przypomnę, gościem rozmów niedokończonych jest pan profesor Janusz Sytnik,
Czetwertwiński,
filozof i etyk.
Serdecznie wszystkich zapraszam, bo się dopiero rozpędzam.
No właśnie, dlatego zachęcamy na tę drugą część do Radia Maryja o godzinie 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.